studiu Joanna Komolka.
Gościem Radia Z dzisiaj profesor Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Panie profesorze, pan jest w grupie zaszczepionych pierwszą dawką szczepionki. Czeka pan na kolejną? Patrzy pan bardziej optymistycznie na ten rok? Wszedł pan bardziej optymistycznie w ten rok?
Jestem wręcz szczęśliwy, że jestem w tej pierwszej linii, że mogłem się zaszczepić. I też były pytania, dlaczego prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w pierwszej linii i tak dalej, bo byłem zaszczepiony w pierwszym dniu, gdzie od razu dementowałem. Nie jako prezes zostałem zaszczepiony, tylko jako lekarz prowadzący oddział covidowy. W naszym kraju tych dezinformacji jest bardzo dużo. I trzeba je wyjaśniać, bo wyjaśnienia się każdemu, tylko rzetelne wyjaśnienia się każdemu z nas, każdemu Polakowi, każdemu Polce należą. Stąd też wyjaśniam od razu, zaszczepiłem się tylko dlatego, że jestem lekarzem i prowadzę oddział covidowy.
Wyjaśnienia będzie wymagała chyba ta afera, to nieporozumienie z zaszczepionymi osobami, które zaszczepione nie powinny być w tej grupie. Mowa o aktorach, politykach. Tak naprawdę zaszczepieni zostali poza kolejnością szczepień. Myśli pan, że ta sytuacja, ta niejasność, to może całej akcji, całemu programowi szczepień zaszkodzić?
Ja myślę tak, że ja mam troszeczkę odmienne zdanie. Oczywiście najważniejsza jest transparentność w tym wszystkim. Transparentność od początku do końca, by nie było żadnych niedopowiedzeń, a przede wszystkim jasność, kto w jakiej kolejności. Lekarzowi nie wolno leczyć jednych kosztem drugich. Ale z drugiej strony, ja patrząc na jak to wygląda w świecie, to wiele ważnych osób, publicznych osób, szczepiło się w pierwszym dniu dostępności szczepionki, by pokazać, dać przykład, rozwiać wszelkie wątpliwości, bo wiele osób ma wątpliwości, czy warto się zaszczepić, czy jeżeli jeszcze osłucha się tych fake newsów, które są dostępne, gdzie tylko popatrzymy, więc ja wydaje mi się, że wszystkie te publiczne osoby, które skorzystały z zaszczepienia się poza kolejką, zostały, jest taki program u państwa, wkręcanie przez jednego z redaktora innych. Myślę, że zostali wkręceni jako osoby, które mają promować i pokazywać dobro wiążące się szczepionką.
No tak, ale nie ma pan, panie profesorze, nie ma pan wrażenia, że to tłumaczenie całej tej sytuacji, tego zamieszania jest bardzo niejasne, także ze strony Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, że dostaliśmy więcej, większą pulę. Agencja Rezerw Materiałowych mówi, wcale nie było większej puli. Oczekiwałby pan konkretów i wyjaśnienia tego od początku do końca? Czy nie odbyło się to na przykład rzeczywiście kosztem czy to lekarzy tego samego uniwersytetu, którzy mówią, nie zdążyliśmy jeszcze się zaszczepić, czy na przykład pacjentów, którzy też mogli z tego skorzystać?
Panie redaktor, jest to koniecznością. Takie tłumaczenie, jakie w tej chwili słyszymy, jest niedopuszczalne, bo ktoś coś komuś powiedział. Nie, powinno być jasno i czytelnie powiedziane, kto, kogo, w jaką drogą, czy to było pod osłoną nocy, czy nie, czy to było transparentne, że te osoby, ci aktorzy zostali wykorzystani w jakiś sposób, czy mieli być tymi ambasadorami szczepień. Społeczeństwu się to należy, by nie toczyć tej dyskusji, która zamiast pomóc w propagowaniu dobroci związanej ze szczepionką, ta akcja tylko straciła na sensowności. Musimy to wyjaśnić, władze uniwersytetu muszą to wyjaśnić, to jest obowiązek. Żadnych dodatkowych szczepionek nikt nie otrzymał. Każdy szpital węzłowy, który zgłosił się do tej akcji, każdy, który w pierwszym tej fazie miał być szczepiony, personel medyczny. Personel medyczny szczepiony w pierwszej kolejności jest na całym świecie. I to nie wynika z kumoterstwa, to nie wynika z uprzywilejowania pielęgniarki, lekarza czy innego medyka. Chodzi o to, by dać przykład, by personel medyczny dał przykład. To jest z jednej strony, a z drugiej strony ktoś inny jak nie personel medyczny, mający codzienny kontakt z pacjentem, codzienny, jest na pierwszej tej linii frontu, jest na pierwszej linii frontu ataku rozmaitych zarazków, nie tylko wirusa COVID-19, więc jesteśmy narażeni na wirusa i na zakażenie, a więc konsekwencji, która może spowodować ten wirus.
No tak, tylko panie profesorze, okazuje się, że oprócz tego, że są niejasności dotyczące tej dodatkowej puli, której pan zresztą też mówi, że nie było czegoś takiego jak dodatkowe pule szczepionek, no to są lekarze, którzy publicznie mówią, pracownicy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, do mnie nikt nie zadzwonił, a też chciałem się zaszczepić, a jeszcze się nie zaszczepiłem. Więc są tu pewne niejasności, bardzo duże
oczywiście.
Chyba.
Oczywiście, że tak i trzeba je do końca wyjaśnić, bo w tej chwili w Polsce, kiedy mówiliśmy, że jest jakiś tam opór, że nie wszyscy, zwłaszcza wśród personelu medycznego, chcą się zaszczepić, to się okazało absolutnie coś innego, że jest większy popyt niż podaż na szczepionkę. W tej chwili ogromna ilość personelu medycznego dalej czeka w kolejce i mam nadzieję, że od poniedziałku, kiedy ta druga porcja szczepionek dotarła do tych szpitali węzłowych, nikt z personelu nie będzie stał w kolejce i nie otrzyma tej szczepionki, jeżeli tylko zechce. To byłaby największa katastrofa, bo przecież bez kadry medycznej, bez medyków, przestanie funkcjonować cały system ochrony zdrowia. Stąd to pierwszeństwo, stąd ta strefa zero do szczepień.
Panie profesorze, a kiedy pan mówi o tym, że to zamieszanie, ta afera z tym zaszczepieniem osób, które nie powinny być zaszczepione w tym terminie, pan mówi, że to może zaszkodzić całej akcji propagującej szczepienia. Rozumie pan w ogóle obawy Polaków, którzy nie chcą się szczepić? Bo jednak te sondaże no, cały czas pokazują, że to jest no, czasami 30, 40, 50% maksymalnie osób, które w ogóle chcą się zaszczepić.
Absolutnie rozumiem. Absolutnie rozumiem. Każdy ma prawo mieć te wątpliwości i dobrze, że czasami je ma, bo to też powoduje to, że eksperci, naukowcy, genetycy wyjaśniają sytuację od początku do końca. I kiedy do tej pory myśmy, cała ta walka z koronawirusem polegała na tym, że myśmy się wycofali, zachowaliśmy pewne warunki bezpieczeństwa, maseczka, mycie rąk, dystans społeczny, to teraz dzięki szczepionce ta walka z koronawirusem będzie miała inne oblicze. Przystąpiliśmy, można powiedzieć, do kontrataku. Oczywiście dezinformacja, która istnieje w społeczeństwie, dezinformacja, którą szerzą różne osoby, łącznie z tytułami naukowymi. I to jest najgorsze.
Tak, panie profesorze, bo ja chciałam o jedną rzecz zapytać, bo pan mówi, że pan rozumie Polaków, którzy się obawiają, a ja wielokrotnie, kiedy rozmawiam z przedstawicielami rządu, czy partii rządzącej, czy Ministerstwa Zdrowia, to pytam o to, dlaczego z tą kampanią informacyjną nie ruszono wcześniej. I cały czas uzyskuję odpowiedź, no możemy to zrobić dopiero wtedy, kiedy tych szczepionek będzie więcej. A czy nie należało pana zdaniem zacząć informować wcześniej po to, żeby rzeczywiście te sondaże nie były tak dramatyczne?
Ja uważam, że dużo wcześniej, ale nie o szczepionce. Myśmy powinni jako społeczeństwo, jako ci, którzy wiedzą, co to znaczy wirus, powinniśmy rzetelnie i to wszystko powinno być poprzedzone akcji szczepieniowej. Myśmy powinni rzetelnie informować, zasiać tą wiedzę o wirusie i wywołanej przez ten wirus chorobie, o konsekwencjach, o przebiegu samej choroby i ich powikłania. Wtedy społeczeństwo byłoby mniej podatne na różnego rodzaju manipulacje, szerzenie różnej pseudowiedzy przez manipulatorów tą wiedzą, różnych szarlatanów przy pseudonaukowców. Gdyby Polka wiedziała, co to jest za wirus, jakie są konsekwencje zakażenia, mniejsze, większe, jak przebiega choroba, czasami w sposób bardzo tragiczny, jakie mogą być powikłania, które my obserwujemy.
Ale to jest, to jest odpowiedzialność, panie profesorze, czyja? Ministerstwa Zdrowia, rządu? Taką informację przedstawić?
Zawsze o takiej akcji decyduje organizator ochrony zdrowia. My to robimy, ale w mniejszym wymiarze. To jest naszym obowiązkiem, bo obowiązkiem lekarza, obowiązkiem medyka jest nie tylko diagnozować i leczyć, ale przede wszystkim edukować, by nie i proponować różnego rodzaju akcje profilaktyczne, by nie dopuścić do choroby. A więc my nie możemy gasić pożaru, tylko wszystko robić, by ten pożar nie został zniecony.
Czy pana zdaniem,
i to
panie
my robimy. My to robimy na co dzień. Natomiast w takiej sytuacji, jaka zdarzyła się nie tylko w Polsce, ale na świecie, tutaj to ten obowiązek tak zwanego odpowiedzialności publicznej, zdrowia publicznego, to jest, ja bym powiedział, użył mocnych słów, to jest racja stanu, być albo nie być. Jeżeli się zaszczepimy, to my będziemy mogli szybko wrócić do normalności, a na tą normalność, ja myślę, wszyscy, tej normalności wszyscy oczekujemy.
Panie profesorze, a pan byłby za tym, żeby w zależności od tego, ile osób w efekcie będzie się chciało zaszczepić, jak wielu Polaków się zaszczepi, byłby pan za tym, żeby być może w perspektywie wprowadzić obowiązek szczepienia tego właśnie konkretnego? Nad tym zastanawiał się na przykład i nad tym bardzo mocno zastanawia się na przykład Ministerstwo Zdrowia Włoch, minister zdrowia włoski, który mówi, że jeżeli nie zaszczepi się w tym pierwszym roku, w tych pierwszych miesiącach 2/3 Włochów, to on będzie za tym, żeby właśnie we Włoszech wprowadzić obowiązkowe szczepienie przeciwko COVID-19.
Takie głosy pojawiają się w różnych krajach i one dotyczą wybranych grup zawodowych, wybranych grup społecznych. Ja jestem daleki od tego, by wprowadzać obowiązek. Myślę, że tutaj jednak mądrość Polaków zwycięży. To widać. Proszę zobaczyć, jakim myśmy byli zdyscyplinowanym społeczeństwem i solidaryzującym się jeden z drugim w pierwszej fazie. Gdyby później nie te wszystkie płynące z ważnych ust politycznych różne tezy, że już wirusa nie mamy, że ogłosiliśmy zwycięstwo i tak dalej. To wszystko powoduje to, że ta komunikacja i przekaz jest niejednoznaczny, powoduje, że nagle to społeczeństwo stało się obiektem dezinformacji. Dezinformacja odniosła większy efekt końcowy niż właściwe komunikowanie co do postępowania. Wirus był i myślę, że wirus jeszcze będzie długo, długo z nami. Ale będzie występował sporadycznie i do tego powinniśmy dążyć.
Panie profesorze, stawiamy trzy kropki. Profesor Andrzej Matyja zostaje, naszej rozmowy nie kończymy. Będzie ciąg dalszy na radio.z.pl i na naszym profilu na Facebooku. Zapraszam. Panie profesorze, chciałam zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo kiedy patrzy się na takie zestawienie krajów świata i Europy, które podają, rządy poszczególnych krajów podają liczbę zaszczepionych do tej pory, od momentu, od tego 27 grudnia, kiedy to szczepienie w Europie się zaczęło, no to Polska nie jest na najgorszym miejscu, jakimś ostatnim. Ministerstwo Zdrowia podaje, że w tej chwili no oczywiście te dane się zmieniają z godziny na godzinę, ale zaszczepionych jest około 50 tysięcy osób. Czy jeżeli pana zdaniem w takim tempie będą się te szczepienia odbywały, to ile one mogą trwać? Jak długo ten koronawirus będzie jeszcze krążył? To są jeszcze miesiące?
I to długie miesiące. To są długie miesiące. Ale ja myślę, że te 46 tysięcy, chyba niecałe 50 tysięcy, co pani redaktor mówi, zaszczepionych, wiąże się z tym, że taką ilość szczepionek otrzymaliśmy. Bo gdybyśmy otrzymali więcej, to jestem przekonany, że zaangażowanie personelu medycznego, które widzimy na każdym kroku, by spowodowało to, że nie byłoby tego przestoju. Bo tak naprawdę przez ostatnie 3 dni mamy przestój w wykonywaniu szczepień ze względu na brak szczepionek.
Kiedy one w poniedziałek zostaną dostarczone, bo kolejna partia kilkuset tysięcy trafi, jak rozumiem, do Agencji Rezerw Materiałowych, no to też jeszcze będzie potrzeba, nie wiem, 1, 2, 3 dni, żeby ta dystrybucja ruszyła.
To, co wiem, one już są w Agencji Rezerw Materiałowych i one są już w drodze do poszczególnych punktów, do poszczególnych szpitali węzłowych. Myślę, że to też tak jest bardzo ważne, że te szczepionki trafiają do tych szpitali węzłowych już w tej fazie mniejszej temperatury, czyli tej zwykłej lodówkowej temperatury i w związku z tym mamy 5 dni na to, by zaszczepić. To też mobilizuje, bo to, co ja zresztą napisałem w piśmie do pana ministra Dworczyka, pana ministra Niedzielskiego, nam nie wolno stracić ani jednej dawki. Jest to tak cenny lek, że powinniśmy zadbać o to, by nie zmarnować ani jednej dawki.
A czy wystarczy to poluzowanie tych wytycznych, o których mówi minister zdrowia, mianowicie, że jeżeli okaże się, że w danym szpitalu, który szczepi, te dawki będą jeszcze, bo nie wiem, bo się nie zgłosili medycy, bo może ktoś inny się nie zgłosił i rzeczywiście one są. I żeby szczepić czy rodziny tych medyków, czy pacjentów danej placówki, a może pójść już dalej i szerzej, jeśli chodzi o liczbę zaszczepionych?
Ja byłem za tym, żeby iść jak najszerzej. Ale znów to, co stało się właśnie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, trochę ten mój optymizm został przyhamowany. Nie wiem, czy to jest nasza jakaś przywara narodowa, że my musimy w jakiś sposób kombinować. Nie. Tak naprawdę liczy się wynik końcowy, byśmy jak największą populację Polaków, Polek zaszczepili. I to jest, do czego dążymy. Natomiast ważne są te priorytety w szczepieniu, żeby one zostały w jakiś sposób zachowane, ponieważ ta grupa, która medyków, później seniorów, to są ludzie, o kadrze medycznej mówiłem. Druga grupa to są seniorzy.
To będzie duże wyzwanie, panie profesorze, zaszczepienie seniorów?
To jest dużo większe wyzwanie, to jest dużo większe, bo to jest grupa około 3 milionów ludzi. Dlaczego seniorzy? Myślę, że to też łatwo i trzeba o tym mówić. Seniorzy inaczej chorują. Zwykle towarzyszą im inne choroby współistniejące. W związku z tym przebieg zakażenia koronawirusem i sama choroba COVID-19 przebiega zdecydowanie inaczej. Ci chorzy dużo ciężej przechodzą to zachorowania, powikłania po tej chorobie, pozostałości po tej chorobie są dużo gorsze niż u młodego człowieka.
Panie profesorze,
sceptycyzm u młodych ludzi jest większy co do szczepień niż u naszych seniorów i dobrze, taka powinna być kolejność.
Panie profesorze, kiedy pan patrzy na liczbę zakażonych, no na wczoraj była niższa, bo też mniej testów było wykonanych, ale to są cały czas, to jest 10, 11, 12 tysięcy liczby osób, którym nie udało się przeżyć choroby. To jest kilkaset osób na dobę. Czy to oznacza, że po świętach, czy też w połowie stycznia jednak ta trzecia fala nadejdzie? O której mówią wirusolodzy, że jednak musimy patrzeć na to, co się dzieje i to nie napawa optymizmem?
Mam nadzieję, że nie. I liczę na to, że nie. Mimo wszystko, jak popatrzeć w święta, kiedy wyszło się na ulicę, to jednak nie widziało się tłumów. Jednak te wszystkie prośby w różnych formach przekazywane przez ministra zdrowia
lub zapisywane w rozporządzeniu. W różnej
nawet
formie.
W rozporządzeniu, które się okazało nie ma mocy prawnej, ale myślę, że ono odniosło swój skutek. Myślę, że ono odniosło swój skutek. Mimo wszystko, że były i są duże wątpliwości prawne prawników, czy to jest zgodne z konstytucją, czy nie. Ale myślę, że efekt, który miało wywołać, wywołało. Mimo wszystko, że jednak ta dyscyplina społeczna zadziałała, ta solidarność zadziałała.
A te obostrzenia, panie profesorze, czyli zamknięte sklepy, właściwie od jutra dzieci zaczynają ferie po tej przerwie bardzo długiej, właściwie te ferie będą musiały w większości dnia spędzić w domu. To ma sens, pana zdaniem, zamykanie dzieci w domach de facto, no bo
trudno. Różne są teorie na ten temat, ale myślę, że w tej chwili najważniejsze jest skrócić maksymalnie epidemię i powrócić i wrócić do normalności. Kosztem olbrzymim, bo trzeba powiedzieć, to są olbrzymie koszty gospodarcze, ale przede wszystkim to są ogromne koszty społeczne. Dziecko potrzebuje kontaktu z drugim dzieckiem i nagle my mu ograniczamy. Ale myślę, że lepiej w tej chwili dostosować się do tych okrutnych zaleceń, okrutnych, antyspołecznych, by następne wakacje, następne ferie już spędzić tak, jak powinno się spędzać, tak powinno każde dziecko spędzać, z innymi rówieśnikami, dla dobra, dla rozwoju psychicznego i fizycznego tych dzieci.
A dzieci też będą szczepione w dalszej kolejności?
W tej chwili szczepionka dopuszczona jest powyżej 16 roku życia. Nigdy
ale rozumiem że naukowcy w pewnym momencie też będą się zajmować pracą nad, a być ale, może już pracują w laboratoriach.
Gdybyśmy tak popatrzyli, nawet nie, w tym rzecz jest. Bo gdybyśmy popatrzyli, jeżeli by się dorośli wyszczepili, to nie będzie tej transmisji wirusa. I my wygramy wtedy. To jest kwestia, ilu ludzi zaszczepi się dla dobra wszystkich pozostałych. Bo nigdy nie jest tak, że wszyscy się musimy zaszczepić. Bo ci, którzy się nie zaszczepią, a nie będzie transmisji wirusa, to będą oczywiście pojedyncze zachorowania, ale tylko pojedyncze. Tak jak są do tej pory pojedyncze zachorowania niewykaszonych epidemii w różnych miejscach świata.
Panie profesorze, a minister zdrowia tak naprawdę w jednym z wywiadów powiedział, że zastanawia się nad wprowadzeniem takich pewnych ograniczeń, jak rozumiem, w dostępności też do służby medycznej dla osób, które nie będą zaszczepione. Czy takie groźby, no bo to chyba można nazwać groźbą, no one mogą odnieść skutek, że rzeczywiście ktoś się dwa razy zastanowi nad tym, czy jednak może nie warto się zaszczepić?
Zawsze przy prowadzeniu akcji promocyjnej używa się dwóch elementów. Albo się coś podsuwa, albo się próbuje karać. Myślę, że te dwa elementy muszą być bardzo, bardzo wyważone, by nie dopuścić do segregacji na lepszych i gorszych. To tylko by podzieliło jeszcze bardziej to, a już jesteśmy na tak podzieleni społecznie, że to byłby kolejny powód ku temu, by jeszcze te podziały były głębsze.
Czyli panie profesorze, myślę, poszedłby pan bardziej w takie zachęty albo w takie możliwości, które też mają mieć osoby, które będą zaszczepione, czyli że no nie wiem, na przykład będą mogły się spotykać w większej grupie osób, nie będą wliczane do tych limitów, że nie będą musiały odbywać kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną koronawirusem. To wystarczy? Czy tego powinno być więcej właśnie tych przywilejów, jeśli chodzi o osoby
Ja myślę, że każdy przywilej jest chętnie przyjmowany, no ale my musimy dawać przykład. Ja jak od poniedziałku będę proponował każdemu lekarzowi w Polsce, bo lekarz powinien być przykładem, pielęgniarka powinna być przykładem, by zaszczepiony lekarz, zaszczepiona pielęgniarka przykleiła sobie do klapy jestem zaszczepiony, żeby pacjent miał świadomość, że ma kontakt z lekarzem świadomym w sytuacji zaszczepionym, że nic mu nie grozi w tym kontakcie. Bo my w tej chwili cały czas mówimy o pacjentach covidowych i całej akcji szczepiennej, ale my musimy myśleć dalekowzrocznie o tych chorych, którzy w obawie przed zakażeniem się unikają kontaktów z ochroną zdrowia.
Czyli nie leczą się na inne choroby po prostu.
Nie leczą się na inne choroby. Ja muszę powiedzieć z własnego doświadczenia, wiele chorób, które udało się jeszcze rok temu, dwa lata temu leczyć chirurgicznie w postaci radykalizacji postępowania chirurgicznego, w tej chwili pacjenci trafiają do mnie niestety z bardzo zaawansowanymi nowotworami. Stąd to jest bardzo ważny apel. Nie zwlekaj, pacjencie. Kochany pacjencie, jak tylko są dolegliwości, zgłoś się do lekarza, ponieważ by nie było za późno. Naprawdę ten apel i o tym należy mówić, bo ja się nie dziwię zresztą, że pacjenci się boją. Każdy z nas by się bał zakażenia tym strasznym wirusem. Ale tutaj trzeba przezwyciężyć ten strach i nie zwlekać i udać się do lekarza.
Panie profesorze, pan mówił o tym, że pan pracuje też w miejscu, gdzie tych pacjentów covidowych no jest, no właśnie, więcej czy mniej? Czy widzi pan, że troszkę ta też służba zdrowia u pana na przykład odetchnęła po tym, co się działo jeszcze parę miesięcy temu?
Muszę powiedzieć, muszę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że tych pacjentów covidowych jest dużo mniej niż miesiąc temu czy dwa miesiące temu. Stąd też oczywiście na bieżąco, to jest proces dynamiczny, administracja, dyrekcja szpitala reaguje na te proporcje, by otworzyć i otwieramy w Szpitalu Uniwersyteckim co tydzień praktycznie nowe oddziały dla tych potrzebujących tak zwanych pacjentów niecovidowych. Jest to koniecznością, by chociażby wykorzystać wszystkie możliwości łóżkowe, kadrowe dla dobra wszystkich pacjentów, a nie tylko covidowych.
Panie profesorze, a dlaczego państwa zdaniem lekarzy, medyków, Rady Lekarskiej również błędem było podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę tej ustawy, która de facto umożliwi ściągnięcie do Polski lekarzy spoza Unii Europejskiej? Bo państwo głośno mówili do prezydenta, żeby
to nie podpisał. I my będziemy dopiero o tym mówić jeszcze głośniej.
Dlaczego?
Ponieważ według nas ten system zatrudniania bez jakiejkolwiek weryfikacji, kwalifikacji zawodowych stanowi ogromne niebezpieczeństwo dla naszych chorych. To nie jest niebezpieczeństwo dla nas, medyków. To jest niebezpieczeństwo dla naszych pacjentów.
A to nie jest tak, że każde ręce, panie profesorze, są potrzebne do pracy?
Tak, jasne. I my tego nie negujemy. Tylko te ręce muszą być właściwe. Bo niewłaściwe ręce mogą więcej zaszkodzić, niż dać pożytku. To jest jakby ta często merytoryczna kwestia. Ale tam są jeszcze inne rzeczy, które ja wystąpiłem i czekam na odpowiedź do Komisji Prawnej, Komisji Europejskiej. Czy taki sposób, bez znajomości języka, bo ci koledzy, koleżanki mogą do nas przyjechać bez weryfikacji, bez znajomości języka polskiego, który jest podstawą komunikowania się z naszym pacjentem. Ja dawałem już wielokrotnie przykład, bardzo często w potocznym języku i pewnie pani redaktor też by, nie znając się na medycynie, pomyliła niedokrwienie z niedokrwistością. Bardzo bliskie sobie słowa. O totalnym innym znaczeniu. Czy obcokrajowiec, który nie zna języka polskiego, nie zna języka medycznego, nie pomyli takich słów? Pomyli. Nazwy leków są nazwami handlowymi w Polsce. Jak ta pielęgniarka nieznająca języka polskiego, ten okres przyuczania do zawodu będzie bardzo długi.
A można to jeszcze jakoś, panie profesorze, zmienić? Czy jakoś te przepisy
uściślić? Ja muszę powiedzieć, że zwróciłem się, nie tylko ja, ale prezesi wszystkich samorządów zawodów medycznych, zwróciliśmy się do pana prezydenta, byśmy mogli to wyjaśnić. Niestety pan prezydent podpisał i nie spotkaliśmy się z panem prezydentem. Myśmy chcieli wyjaśnić, na czym polega cała sprawa, że to nie jest jakieś obwarowanie się polskiego lekarza, polskiego medyka przed obcokrajowcem. Ja osobiście i wielu z nas pracowała i pracuje z wspaniałymi kolegami z Ukrainy. Są naprawdę fachowcami na wysokim poziomie. Tylko należy to inaczej zrobić. Inaczej. Po pierwsze, państwo polskie powinno zagwarantować, tak jak nam Polakom się gwarantuje, kiedy my stanowimy trzecią grupę zawodową medyków w świecie poza Polską, kiedy ilości pracowników poza naszym krajem, wykształconym w naszym kraju. Czyli polski medyk jest bardzo dobrym medykiem. I te państwa, które oferują nam pracę, pierwsze to, co gwarantują? Gwarantują naukę języka, darmową naukę języka. A później ułatwiają wszystkie procedury związane z nostryfikacją.
A da się to jeszcze, panie profesorze, jakoś usprawnić, doprecyzować?
Ja cały czas mam taką nadzieję, ponieważ co gorsze jeszcze, to minister będzie dawał prawo wykonywania zawodu takiej osobie. A to ustawa mówi w Polsce, że to samorząd lekarski powinien robić. A w tej chwili zapisy mówią, to minister zdrowia, a wy musicie to zrobić, to do was należy, to wy macie traktować to jako czystą, zwykłą czynność administracyjną. My się z tym nie zgadzamy, ponieważ w konsekwencji to będzie w ostateczności, to wyście wydali prawo wykonywania zawodu. To wyście powinni wziąć odpowiedzialność za tego człowieka. Nie, zapisy jeszcze, i ja zresztą w poniedziałek, wtorek zwrócę się do wszystkich dyrektorów podmiotów leczniczych, by oni mieli świadomość, że zatrudniając taką osobę bez zweryfikowanych kwalifikacji, ja nie mówię, że bez kwalifikacji, tylko bez zweryfikowanych kwalifikacji, biorą na własność odpowiedzialność zawodową i karną, o czym oni muszą wiedzieć, ponieważ to nie my będziemy brać tej odpowiedzialności, tylko podmiot zatrudniający, czyli dyrektor szpitala, kierownik podmiotu leczniczego. O tym każdy dyrektor powinien wiedzieć.
No pytanie,
bo mam wątpliwości, że nie do końca te informacje do nich docierają.
Pytanie też, czy i kiedy Ministerstwo Zdrowia, jak rozumiem, zdecyduje się na ściąganie tych medyków spoza Unii Europejskiej, czy będzie rzeczywiście taka potrzeba?
Pani redaktor przebiega inną drogą. Pani redaktor, to przebiega jeszcze bardziej niesprawdzoną drogą, bo myśmy zweryfikowali i mamy ogłoszenia z portali internetowych za wschodniej granicy. To są pośrednicy, którzy do tej pory werbowali do prac rolnych, prac budowlanych pracowników ze wschodu. I teraz przestawili się na werbunek medyka. Też nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za osobę, którą zwerbują.
Pytanie też, czy Komisja Europejska odpowie. Profesor Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
Dziękuję.